Rozdział 4. Budżet innowacji. Dlaczego 3M finansuje porażki? Czyta Dominika Zielińska. Innowacyjne firmy jednocześnie uczą pracowników oszczędzania, jak i akceptacji dla pozytywnego marnotrawstwa. Bez połączenia tych dwóch umiejętności firma może być innowacyjna, ale tylko od przypadku do przypadku. Okazuje się bowiem, że mądrze marnować jest jeszcze trudniej niż mądrze oszczędzać. Zacznijmy od dwóch przykładów. Dwóch krajów, które w pewnym momencie swojego istnienia weszły na ścieżkę bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego. Najpierw Finlandia. Pół wieku temu ubogi kraj, bez bogatych złóż naturalnych czy urodzajnego klimatu, dziś jeden z najbogatszych w Europie. Wiele lat później Estonia. Kiedyś biedna Republika Radziecka dziś notuje najszybszy wzrost gospodarczy spośród wszystkich byłych państw socjalistycznych. Oba te kraje łączą cztery elementy. Pierwszy – brak bogatych zasobów naturalnych. Nie mają na przykład ropy, jak sąsiednia Norwegia, czy potencjału militarnego albo kapitałowego. Przewagi konkurencyjne mogą więc budować tylko w oparciu o wiedzę i innowacje. Drugie podobieństwo to silny i agresywny sąsiad z licznymi roszczeniami, czyli Rosja. Dobra analogia do agresywnego i mocniejszego konkurenta rynkowego. Trzecie to podobna mentalność, pracowitość, dyscyplina, pokora i chęć uczenia się. I czwarte podobieństwo to podobna ścieżka rozwoju, inwestycje w zadania, które nie są popularne i nie zbierają łatwego poklasku. Nie są to bowiem inwestycje pierwszej potrzeby. Nie zaspokoją bieżącego głodu, a wręcz odwrotnie, oddalają w czasie konsumpcję i nie zwracają się szybko. Zwykle po kilkunastu latach, a w najlepszym razie po kilku. Najgorsze jednak, że w dużej części są to inwestycje pozornie zmarnowane. Tylko niektóre projekty przynoszą korzyści, reszta to niepowodzenia eksperymentowania. I trafią do opisanego wcześniej banku błędów. Owe inwestycje w większości można przypisać do jednej z trzech grup. Pierwsza to edukacja innowacyjna i problemowa. Kompetencje innowacyjne. O tym, jak kształcić firmę, będziemy jeszcze pisać. Przykładem jest słynny fiński boom edukacyjny. Druga grupa to badania i rozwój. To dzięki temu w Finlandii powstała Nokia, a w Estonii Skype. I trzecia grupa to infrastruktura sprzyjająca nowoczesności, czyli komunikacja, IT, logistyka, automatyzacja i robotyzacja i temu podobne. Przykłady Finlandii czy Estonii są o tyle ciekawe, że oba te kraje z racji niewielkiej populacji i ubóstwa na starcie nie mogły przeznaczyć na inwestycje rozwojowe dużych kwot. Robiły to jednak regularnie. Z góry zakładały, że wydatki zwrócą się dopiero po latach. W Estonii większość dopiero zaczyna na siebie zarabiać. Kwoty, jakimi te kraje dysponowały na badania i edukację, były mniejsze niż te, jakimi dysponują globalne korporacje w rodzaju ABB czy General Electric. Wiele krajów, które startowały z zamożniejszego poziomu, choćby Polska kiedyś bogatsza od Estonii, nie osiągnęły tak wysokich wyników wzrostu. To dowodzi, że problem mniej zależy od wielkości budżetu, jakim dysponujemy, a bardziej od mentalności ludzi. Przed mądrym inwestowaniem w innowacje ludzi powstrzymują trzy blokady mentalne. Są one w równym stopniu widoczne w zarządzaniu państwami, jak i komercyjnymi przedsiębiorstwami. Są to. Pierwsza to niechęć do myślenia długofalowego. To widać szczególnie wśród zarządów spółek giełdowych, które zmieniają się w korporacjach równie często jak politycy w Sejmie. Dlatego jedni i drudzy myślą w horyzoncie jednej kadencji. Jeśli dodatkowo są rozliczani z rocznego zysku netto, a nie dziesięcioletniego wzrostu wartości spółki, siłą rzeczy nie myślą o perspektywie, w której zwrócą się najbardziej ambitne inwestycje rozwojowe. Druga bariera to bieżący konsumpcjonizm. To domena bardziej pracowników lub związków zawodowych. Chęć przeznaczenia zysku na premię jest silniejsza niż chęć inwestowania w rozwój. Pamiętajmy, że trochę winy leży tu po stronie zarządów i działów HR. Część pracowników nie widzi bowiem zależności między rozwojem firmy a swoją pensją. na przykład z powodu braku świadomości ekonomicznej. Czasem jednak takiego związku w ogóle nie ma. System premiowy nie został powiązany z wyceną firmy czy wzrostem jej pozycji rynkowej, na przykład udziału w rynku czy obrotów. Trzecia obawa to źle pojmowana obawa przed marnotrawstwem. To najczęściej bariera mentalna działów finansów. Pragną one ograniczyć każdy wydatek nie przekładający się wprost na przychody i właścicieli firm. Nie chcą oni wydawać pieniędzy, jeśli zachodzi ryzyko, że dana inwestycja okaże się nietrafiona. Nie rozumieją filozofii banku błędów, którą opisaliśmy wcześniej. Zasady mówiącej, że trzeba zainwestować w 10 projektów, by jeden okazał się sukcesem. Choć deklarują pozorną akceptację, w praktyce bywa inaczej. Tak bardzo boli ich marnowanie pieniędzy na owych 9 nieudanych prototypów, że wolą w ogóle nie podejmować ryzyka. Firmy, w których panuje takie myślenie, nigdy nie odniosą sukcesu 3M, Google czy DuPont. Gdyby w ten sposób rozumowali lekarze, w ogóle nie stosowano by szczepionek. Bo zaszczepić natężec trzeba wszystkie dzieci, a potencjalnie zarazić się ma szansę około 10%. Czyli myśląc czysto biznesowo, 90% wydatków na profilaktykę to marnowanie. Oczywiście menadżerowie deklarują, że będą łożyć na badania i rozwój, edukację i infrastrukturę. W praktyce jednak tylko infrastruktura jest doceniana, bo efekt takich inwestycji jest szybki i namacalny. Na przykład na hali pojawiła się nowa maszyna. Z pozostałymi dwoma jest tutaj trudniej. Gdy dochodzi do negocjacji o budżet albo cięcia wydatków, szkolenia i badania zostają skreślone jako pierwsze. Czasem, gdy firma ma rzeczywisty nóż na gardle, jest to niezbędne i nieuniknione. Częściej jednak rezygnacja z edukacji i rozwoju jest podyktowana wyłącznie wygodą. Łatwiej zrezygnować z czegoś, co efekty przyniesie za kilka lat, niż zoptymalizować procesy albo odciąć wydatki konsumpcyjne. Dlaczego w 3M nikt nie ma, nawet w czasach kryzysu, zakusów na cięcie wydatków prorozwojowych? Jest to 15% budżetu firmy. Są ku temu 4 powody. Pierwszy to świadomość liderów. Rolą zarządu, właściciela lub działu HR musi być stałe uświadamianie szefów na każdym szczeblu, czym jest innowacyjna kultura organizacyjna, a także tego, że niektóre jej elementy nie są darmowe. Liderzy muszą zaakceptować fakt, że inwestycje zwrócą się po latach. Na dodatek, większość eksperymentów i badań zaprowadzi firmę donikąd. Pamiętajmy, że tylko 1 lub 2 projekty na 10 skończą się sukcesem. Drugi powód to polityka komunikacyjna. Jeśli chcemy przekonać pracowników do idei budżetu innowacji, to najskuteczniej zrobimy to, skupiając się na 3 rzeczach. Pierwsze, przypominaniu pozytywnych innowacji, jakie w przeszłości powstały w naszej firmie i zyskach, jakie dzięki temu osiągnęliśmy. A jeśli to możliwe, pokazując także sylwetki pracowników, autorów tych innowacji oraz korzyści, jakie oni sami odnieśli. Prestiż, awans, nagrody, jeśli oczywiście takowe były. Drugi sposób to pokazywanie najlepszych praktyk. Innych firm, które osiągnęły sukcesy dzięki inwestycjom w innowacje. Inspirujące, trafiające do wyobraźni i ciekawie zakomunikowane przykłady sukcesów biznesowych mogą tu pomóc. Te historie po części powinny pochodzić od firm z naszej branży, po części od firm z naszego regionu kraju, a po części od firm w podobnej wielkości. Tak by odbiorca przekazu mógł się identyfikować z tymi historiami i dojść do wniosku: okej, no skoro im się udało, a jesteśmy do nich podobni, to my też mamy realne szanse. I trzeci sposób to komunikowanie w obrazowy sposób. Najlepiej także na realnych przykładach, na wyliczeniach dowodzących, że opłaca się inwestować nawet w nieudane eksperymenty. Przekaz taki powinien brzmieć mniej więcej tak. Jeśli wydamy po 100 tysięcy złotych na 10 innowacji, a tylko jedna z nich okaże się sukcesem i przez najbliższe 5 lat co roku da nam 500 tysięcy złotych zysku, to kosztem wydanego 1 000 000 osiągnęliśmy 2,5 miliona dochodów. Trzecia metoda obrony budżetu na innowacje w 3M to edukacja ekonomiczna załogi i menadżerów średniego szczebla. Budowanie innowacyjnej kultury wymaga, by wszyscy w firmie zaangażowali się w ten proces. Nie osiągniemy tego, jeśli pracownicy nie będą choć na ogólnym poziomie rozumieli ekonomicznej warstwy działania naszej firmy. Co daje największe przychody? Jakie są główne koszty? Jaki jest nasz model biznesowy i jak pieniądz krąży w firmie? Jeśli ludzie mają optymalizować procesy, muszą je rozumieć. Jeśli mają generować innowacje, muszą rozumieć ekonomiczne korzyści, jakie dadzą ich pomysły. Rzecz jasna, nauka typowych finansów często jest nudna i nie dla każdego. Jednak tu chodzi o uczenie procesów i zjawisk ekonomicznych na ogólnym poziomie. I to już może być równie ciekawe jak gra w Eurobiznes czy Monopol. O tym, jak prowadzić interaktywną, zrozumiałą i atrakcyjną edukację ekonomiczno-finansową dla niefinansistów, piszemy w drugiej części książki w rozdziale Kreatywne finanse dla niefinansistów. Czwarty sposób na obronę budżetu na innowacje to sztywny budżet innowacji. 15% w 3M to przykład sztywnej kotwicy budżetowej. Ów budżet to nie tylko kwota pieniężna, ale także ilość czasu, a nieraz i innych zasobów. To pula zasobów, które chcemy zainwestować w wymyślanie rewolucyjnych rozwiązań, innowacji i temu podobnych. Jeżeli jest to sztywno określona wartość, jak owe 15%, to trudniej jest komuś kwestionować sens tej kwoty albo namawiać do jej obniżenia. Staje się ona bowiem firmową tradycją, swoistym elementem kultury organizacji, czy nawet tematem działań PR. 3M, Google czy FedEx aktywnie chwalą się swoimi programami. Nie trzeba co roku ustalać nowego budżetu. Nie ma więc tylu okazji, by negocjować jego obniżanie. Z drugiej strony, niezmienność tej kwoty pozwala planować długofalowe projekty, które przekraczają rok, czyli typowy horyzont budżetowy. Daje to większy komfort i poczucie stabilności firmowym innowatorom. Oczywiście najlepiej wyrażać kwotę procentem. Wówczas w naturalny sposób będzie ona rosła wraz ze wzrostem firmy albo też spadała w okresach kryzysu, co łatwiej będzie zaakceptować krytykom budżetu innowacji. Na koniec ważne uzupełnienie. Namawiamy do zaakceptowania wydatków na nieudane eksperymenty badawcze i innowacje, ale nie do luzowania polityki kosztowej firmy. Jesteśmy zwolennikami inwestowania w rozwój, ale też oszczędzania w bieżących wydatkach. Sami jesteśmy właścicielami firm i każdy większy wydatek analizujemy 3 razy. Oszczędzamy na bieżącej konsumpcji, na przykład na premiach, które nie są powiązane z efektywnością, na wygodzie, na przykład nadmiernie luksusowych biurach czy samochodach, na optymalizacji filozofii Lean, czyli rezygnowaniu z każdej czynności czy procesu, które nie wnoszą wartości dodanej. A także, co zabrzmi dziwnie, na ludziach, czyli na automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji każdego procesu, w którym człowieka można zastąpić maszyną. Jednak najpierw musimy zainwestować w innowatora, który wymyśli taką maszynę. Podsumowanie. Zbyt sztywne zarządzanie przez cele, np. SMART, jest wrogiem procesów innowacyjnych. Przymus wykazania się ilościowym wynikiem blokuje chęć do poszukiwania nowych rozwiązań. Nagradzaj chęć podejmowania ryzyka. Być twórcą jest o wiele trudniej niż odtwórcą. Często pytaj zespół, czy wystarczająco inwestujemy w pomysły, które zapewnią nam lepszą pozycję na rynku nie za rok, ale za 5 lat. Przekonaj zarząd, by ustalić sztywną kwotę na działania innowacyjne, np. coroczny procent od budżetu.